Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 57. Pełni Literatury. Już pełni marcowej i już prawie wiosennej. Będziemy dziś czytali utwór zimowy. Jest to opowiadanie Jona Fossego. Najnowszy utwór norweskiego noblisty, laureata Literackiej Nagrody Nobla otrzymanej w ubiegłym roku. Również w ubiegłym roku ukazała się Białość. Po publikowanej między 2019 a 2021 rokiem septologii Drugie imię, liczącej w sumie 1200 stron, Białość jest dosyć zasadniczą zmianą formy. Nadal jest to forma wewnętrznego monologu, nadal jest bardzo awangardowa, aczkolwiek zapisana już tradycyjnie, zdaniami pojedynczymi w odróżnieniu od septologii Drugie imię i prozą, w której rozgrywa się wszystko na przestrzeni 40, dokładnie dwóch stron. Książkę tę, podobnie jak poprzednią, wydało w naszym kraju wydawnictwo Art Rage w przekładzie Iwony Zimnickiej. Ukazała się ona w niewielkiej serii tego wydawnictwa zatytułowanej Mała Forma. Niewielkiej dlatego, że tylko kilka książek się na nią składa, natomiast niewielkiej również jeśli chodzi o format i objętość tych książek. Może nieco nawiązującej do serii z rękopisów wydawnictwa Austeria. Muszę się Państwu przyznać, że to jest moja ulubiona seria na polskim rynku wydawniczym. Mam na myśli tę serię z rękopisów i bardzo szybko przekonam się do małej formy wydawnictwa Art Rage. Nie tylko dlatego, że to są utwory, które czyta się w jeden góra, dwa dni, ale również dlatego, że czyta się je zupełnie inaczej. Gdyby Białość była fragmentem zbioru opowiadań, gdybyśmy wiedzieli, że jest jeszcze 6 utworów przed nami, myślę, że traktowalibyśmy ten utwór, ten tekst nieco inaczej. Tutaj mamy wszystko. Tutaj jest on niezależnym, samodzielnym dziełem. Tak musimy i tak powinniśmy go czytać. Jest to bardzo pełnoliteraturowa świadomość. Zaprasza nas ona do skupienia na jednym tylko tekście. I może jeszcze wyraziściej, Jon Fosse zaprasza nas w tej niewielkiej prozie do słuchania. Sam noblista mówił, że dla niego pisanie bardzo mocno wiąże się ze słuchaniem, bardzo mocno kojarzy się ze słuchaniem, że on właściwie pisząc słucha i w domyśle nieco instynktownie prowadzi go dźwięk mowy swojego bohatera. Ale zaraz dodawał, że dla niego również metaforą działania pisania jest słuchanie. Dlatego zaprasza nas do wysłuchania Białości. I ja Państwa również do tego serdecznie zapraszam. Co usłyszał Jon Fosse? Odpowiedź znajdujemy właściwie, albo też propozycję odpowiedzi, na 4 stronie okładki Białości. Tam 4 dosłownie zdania ujmują całą fabułę tego opowiadania. Mężczyzna wyrusza samochodem w drogę bez powodu i celu. Skręca to w prawo, to w lewo, aż w końcu grzęźnie gdzieś w leśnej głuszy na całkowitym odludziu. Niedługo później robi się ciemno i zaczyna padać śnieg. Ale zamiast szukać pomocy, nierozważnie zapuszcza się w głąb ciemnego lasu. Nieuchronnie się gubi, a kiedy wreszcie zmarznięty i zmęczony przystaje, natyka się na świecącą pośród ciemności istotę. I to jest cała oś fabularna Białości. Wszystko to możemy poznać jeszcze przed otwarciem książki. Dlatego, że nie chodzi w tej opowieści o fabułę. Chodzi oczywiście o alegoryczność, której też od razu się domyślamy. Ta podróż przez las to jest oczywiście metafora zabłąkania w życiu, a spotkanie białej, lśniącej postaci to jest zetknięcie z rzeczywistością metafizyczną. Natomiast chodzi o coś jeszcze innego. O ten wewnętrzny głos człowieka mówiącego. Człowieka, który przeżywa doświadczenie zetknięcia się z tajemnicą, przeżywa doświadczenie utraty drogi, utraty kompasu, doświadczenie niewiadomego. Ale ja o tych wszystkich doświadczeniach bohatera Jona Fossego chciałbym Państwu opowiedzieć nieco w opozycji do innego leśnego spaceru, innego wejścia w głąb las. Do wiersza Juliana Przybosia pod tym tytułem, który czytaliśmy w 16 pełni literatury. To będzie bardzo inna wyprawa w głąb las, ale zaskakująco zbieżna w pewnych momentach. Chciałbym Państwu ten wiersz przypomnieć i przeczytać. W głąb las 2. Leśne, rośne i wonne rano. Słońce wschodzi z gałęzi, idę wolno, chwiejnie, polaną, jak po lek, po dziewięć sił, sam, ze sobą niemową. Słucham ciszy i naprzemian szumu. Co on znaczy? Przeszło do szeptunów, zapomnianych, dawnych, wybyłych. Słabosilny, doszły do pół siły. Idę chwiejnie, jak po lek, polaną i w głąb, w las, w starodrzewny przebyt bez domu. Czas mi nastał. Stąpam miarowo, postukując imaginowaną laską w dąb, kukułką majową. Przepowiada mi wieczność. Nikomu. Ile kroków rok rocznie wykuka? Ile lat mi o ziemię stuknie? Już od dębu omszałego do buka naliczyłem kilkadziesiąt. Słucham. A kukułka nie ustaje. Kuka w dębie za przyszłej trumnie. Głos od lata do lata i znika nisko, niżej dzikiego storczyka. Słyszę. To matka. Ona z głębi wytyka mi tkliwie w wykukanym z przeszłości dzieciństwie, tak jak drzewiej, roślinkę, na nowo, niepowtórną jedyność kwiatka. Taję oddech, jakbym echo łapał i odpukał je w żywym drzewie. Mamo, czy to znak? Nieme słowo? Równanie świata? Sam zapach. To najpiękniejszy poetycki spacer w głąb las. Wiersz Juliana Przybosia. Widać w nim kilka różnic i kilka podobieństw z sytuacją bohatera Jona Fossego. To jest przede wszystkim polski las. Las, w którym osoba, która się w nim znajduje, czuje się jednak u siebie. Las wiosenny, ze śpiewem ptaków, z kwiatami, z kukułką, pełen zapachów i dźwięków. Takich, które wywołać mogą łatwo dzieciństwo. Ale i tu zaczynają się już podobieństwa. Postać idąca przez las jest Odyseuszem. To nawet jeśli opisuje się w konwencji spaceru, jest istotną podróżą do końca. Las jest miejscem, w którym spotyka się matkę. Tak dzieje się też w białości Jona Fossego. Tej matce zadaje się istotne pytania. Wspaniałe pytania przybosiowskie, które kończą wiersz. Mamo, czy to znak? Nieme słowo? Równanie świata? To są pytania o, cytuję, niepowtórną jedyność kwiatka. I przyboś pyta, czy to jest równanie świata? Czy to jest nieme słowo, które właśnie jest odpowiedzią? Czy to jest znak? Sam zapach to jest właśnie odpowiedź. Jon Fosse też zadaje pytania. Od początku do końca tej opowieści, zresztą w bardzo charakterystyczny sposób, o ile w drugim imieniu nie było ani jednej kropki, to w białości nie ma ani jednego znaku zapytania. Natomiast pytań jest mnóstwo, sformułowanych tak jak zdania oznajmujące, zdania twierdzące. Są to pytania zadawane przez osobę, która wchodzi w głąb swojego życia. I metaforą tej głębi jest las zupełnie inny niż u Przybosia. Przede wszystkim las późnojesienny. Las, w którym zaczyna padać śnieg. Las, w którym się ściemnia i w którym jest zimno. Właściwie do końca myślimy, że część tego, co widzi narrator, postać mówiąca w białości, może być objawami hipotermii, w którą ta postać wpada. Jest w opowiadaniu Fossego ta dwuznaczność. Jest to las, który w odróżnieniu od tego z wiersza polskiego poety nie jest przestrzenią bezpieczną, w której bohater nie czuje się u siebie. On u siebie czuje się w domu, czuje się w miarę u siebie w samochodzie, natomiast poza nimi jest w rzeczywistości obcej, w rzeczywistości groźnej, tajemniczej. I właściwie cała ta wyprawa, może nie jest to bardzo spektakularna wyprawa, bo po prostu podróż samochodem w nieznane i skręcenie w kierunku, którego się nie znało raz, drugi, trzeci. Cała ta wyprawa więc ma wymiar autodestrukcyjny. Krótko mówiąc, gdzieś tam poza słowami wypowiadanymi przez bohatera Fossego odczuwamy, że on ma już swojego życia dość. Zresztą też czytamy między wierszami o nim kilka rzeczy. Na przykład tą, że jest dość uprzywilejowany. To znaczy może pozwolić sobie na fanaberię podróży samochodem w nieznanym kierunku. Że mieszka sam. Że nikt nie będzie go szukał. Nikt nie będzie alarmował, zawiadamiał o jego nieobecności. Ale też wspomina, że od tygodnia nie jadł obiadu. To znaczy od tygodnia odżywiał się fast foodami. Czyli, sygnalizuje Fosse, jest to człowiek w momencie kryzysowym swojego życia. W momencie, w którym nie tylko nikt o niego nie dba, ale też on sam nie dba o siebie. W pewnym momencie nazywa swoje życie grzesznym. I to jedno słowo, rzucone w potoku wielu innych słów, pokazuje, że po pierwsze ocenia on swoje życie w kategoriach grzechu bądź świętości, a po drugie, że dźwiga on jego ciężar, że daje dla niego ono bilans negatywny. Myślę, że nie jest to romantyczna grzeszność związana z poczuciem winy za konkretny czyn, grzeszność, przed którą ucieka bohater, tylko raczej poczucie braku celu, poczucie zmarnowania czasu, poczucie niepotrzebności tego życia. To o nim wiemy, ale jak kilkakrotnie już wspomniałem, wiemy to z aluzji. Jego mowa to jest układanka, którą trzeba ułożyć. I mamy w tym miejscu do czynienia z bardzo charakterystycznym dla Fossego zabiegiem. Ta mowa pokrywa milczenie albo pokrywa coś, co jest niewyrażalne. Jon Fosse, który jest również wziętym, wybitnym dramaturgiem, stwierdzał, że w jego dramatach najważniejsze są pauzy. Najważniejsze są te miejsca między słowami. A w prozie, dodawał, pauz być nie może, więc wszystkie słowa wypełniają pauzy. Słowa są zamiast milczenia. Czujemy, że jest to mowa, która ma coś ukryć, która zmierza do tego, żeby nie powiedzieć. Ale i takiej mowy trzeba uważnie słuchać i wtedy usłyszy się to, czego powiedzieć bohater Fossego nie chce. Na przykład nazywając to głupstwami, nazywając to niedorzecznościami, bzdurami. To są słowa, które są leitmotywem jego monologu. Bzdurą zostają nazwane rozważania, które poddają wątpliwość istnienie przypadków, a nawet bzdurą i głupotą jest, zdaniem bohatera Fossego, cytuję, mówienie, że coś, cokolwiek prowadzi, bez względu na to, co to znaczy, do czegoś, do czegokolwiek innego. To jest bardzo charakterystyczny zresztą i dobry przykład tego języka. Mówienie, że coś, dodaje bohater Fossego, cokolwiek prowadzi, dodaje ta postać, bez względu na to, co to znaczy, do czegoś, do czegokolwiek innego. Ta świadomość językowa postaci jest niezwykle rozbudowana. Jest, można powiedzieć, sejsmografem. On rzeczywiście słucha. Więc można byłoby zapytać, dlaczego mówi. Myślę, że odpowiedź na to pytanie również możliwa jest taka. Mówi dlatego, że go to ogrzewa. Że bez mówienia musiałby skonfrontować się z tajemnicą w ciszy. I byłoby to czymś przekraczającym jego możliwości. I jeszcze jedna odpowiedź. Mówi, bo chce słuchać siebie. Bo chce być pogrążony we własnym wnętrzu. I nawet jeśli to jest muzyka, która coś ma pokrywać, to jest to jego własna muzyka. On innej usłyszeć nie potrafi. I właśnie mówienie jest dla niego formą konfrontacji z sytuacją zagubienia. Taką sytuacją dość, przyznajmy, banalną, a jednocześnie niezwykle archetypiczną, związaną z pierwotnymi lękami, lękami zagubienia w lesie. Ale też musi się skonfrontować z czymś nieznanym, nieprzyjaznym, chłodnym, ciemnym. I tu pojawia się kolejny ważny dla Fossego motyw. Motyw ciemności i jasności. Bo ciemność kryje w sobie pozytywny wymiar. W ciemności widać to, co jest jasne. W drugim imieniu malarz Asle mówi, że światło najlepiej widać tam, gdzie się układają cienie. Biel, czy też raczej białość, jak tłumaczy Iwona Zimnicka, lepiej widać tam, gdzie jest ciemno, w tym ciemnym lesie. Ciepło można poznać w chłodzie, mądrość w głupocie. Coś, co jest własne w czymś obcym i nieznanym. To jest pozytywna dialektyka, którą niesie białość Jona Fossego. I niesie ją ona w akcie spotkania. Bohater spotyka najpierw białą postać, a później bliskich, matkę i ojca, a później tajemniczą postać w garniturze, która najprawdopodobniej jest nim samym. To jest też lubiany przez Fossego zabieg, sobowtór. Bardzo długo już mówię Państwu o białości Jana Fossego, ale mówię, że trzeba to słuchać, więc to jest chyba pora, w której słuchanie tej prozy będzie już zrozumiałe. Zapraszam. O dziwo nie czułem już zimna. Nie marzłem. Przeciwnie. Czułem jakby ciepło płynące od tej istoty. Ale dlaczego było mi o wiele cieplej teraz niż przed ukazaniem się tej istoty? I czy nie czułem, że robi mi się coraz cieplej w miarę jak ona się zbliżała? Owszem, właśnie tak było. Zastanowiłem się i stwierdziłem, że właśnie tak. Im bardziej ta istota się zbliżała, tym było mi cieplej. Tak było, czy mi się to podobało, czy nie. Nie dało się tego pominąć. Ale dlaczego ta istota stała teraz przede mną w całej swojej białości? Nagle zaczęła się po prostu do mnie zbliżać w mroku, a potem przede mną stanęła. Najpierw widziałem ją tylko jako biały, tak, świetlisty kontur, a potem jako świetlistą istotę. Ale nie mogłem tak po prostu stać przed tą istotą jaśniejącą w całej swojej białości. Takich rzeczy absolutnie nie powinno się robić. Nagle poczułem, jakby na moim ramieniu spoczęła ciężko, a zarazem w pewnym sensie lekko, ręka. To znaczy ręka. Nie była żadna ręka, tylko wrażenie ręki. Więc co to mogło być, skoro lub jeśli to nie była ręka? A potem jakby ramię. Tak, bo to musi być ramię. Opada na moje ramiona i obejmuje mnie lekko, ale tak, że to czuję. Stoję najspokojniej, jak potrafię. Zupełnie nieruchomo. A przynajmniej tak nieruchomo, jak potrafię. Przynajmniej tyle. Bo co innego powinienem i mogłem zrobić? Nie mogłem przecież się odwrócić od tej świetlistej istoty i uciec w głąb najgęstszej ciemności. To było wykluczone. Przecież ta istota zapewne poszłaby za mną. Albo może stałbym się częścią tej świetlistej istoty. Ale jak coś takiego w ogóle było możliwe? Bo czułem teraz, że ramię, czy jak to nazwać, tej świetlistej istoty stało się poniekąd jednością z moim ciałem. I żeby stwierdzić, czy tak jest, czy nie, żeby się tego dowiedzieć, musiałem się poruszyć. A właśnie na to nie miałem ochoty. Czy też może raczej czułem, że mi nie wolno. I ten zakaz był bezwzględny. Takie odnosiłem wrażenie. Stałem więc dalej nieruchomo, oddychałem równo i bezgłośnie. Nie chciałem, żeby nawet mój oddech przeszkadzał tej istocie, tak, tej białej, świetlistej istocie w całej jej białości. A potem poczułem, że ręka tej świetlistej istoty delikatnie odsunęła się od moich ramion i w tej samej chwili zorientowałem się, że stoję z zamkniętymi oczami. Jak długo stałem, nie wiem. A kiedy teraz otworzyłem oczy, nie widziałem już tej białej, świetlistej istoty. Rozejrzałem się dookoła, ale nigdzie nie było jej widać. I teraz mogłem się poruszyć, więc się obróciłem i spojrzałem w czarną ciemność. Widziałem jedynie ciemność, tak jak przedtem. Ale gdzie się podziała ta istota? Czy po prostu zniknęła, rozpłynęła się, zupełnie bez śladu, wyłoniła się powoli, a zniknęła gwałtownie? Co tu się dzieje? W środku lasu, w czarnej ciemności? Tu, gdzie są drzewa, gdzie jest biały śnieg, na gałęziach i na ziemi między drzewami, One są tutaj. One i ja. No i ta świetlista istota, ale jej już nie ma. A może jest, tylko ja jej nie widzę. Może istota zniknęła, ale mówię, jesteś tam? I nie dostaję żadnej odpowiedzi. Więc myślę, że oczywiście ta istota mi nie odpowie, bo niezależnie od tego, czym była, nie była człowiekiem. Ale, no tak, nie była też duchem. Chociaż może. Może to był po prostu anioł. Może jeden z aniołów Boga. Bo ta istota była tak świetliście biała. Ale może był to anioł zła. Bo anioły zła też są aniołami światła. Może wszystkie anioły jaśnieją białością. I te dobre, i te złe. Albo może wszystkie anioły są i dobre, i złe. Tak też może być. Albo może wcale nie zniknęła, tylko po prostu stała się niewidzialna. Może po prostu nie da się jej zobaczyć teraz, kiedy zrobiło się o wiele jaśniej. To niewykluczone, więc chyba mogę spytać, czy ona ciągle tu jest. W każdym razie nie zaszkodzi, więc mówię, jesteś tu? I żadnej odpowiedzi nie słychać. Niczego raczej nie należało się spodziewać, no ale chyba zawsze mogę spytać jeszcze raz. Więc mówię, jest tu ktoś? I czy nie słyszę jakby cichego szeptu, który mówi, że tak, jestem tu. Owszem, słyszę, ale pewnie tylko to sobie wyobrażam, bo ten głos nie był ani trochę wyraźny. A potem słyszę głos, który mówi, jestem tu. Jestem tu zawsze. Zawsze tu jestem. I drgnąłem, przestraszony, bo teraz nie było już żadnej wątpliwości, że słyszałem głos. Cienki i delikatny, a mimo to jakby mający w sobie jakieś ciepło i głęboką pełnię. Tak. W tym głosie było prawie coś. Tak. Jakby coś, co można nazwać miłością. Miłość. O co mi chodzi z takim słowem? Bo jeśli istnieje jakieś słowo, które nic nie znaczy, no to właśnie to słowo. No ale teraz sam już nie wiem, co mówię. Pewnie przez ten mróz i przez strach wzbudzony przez zamknięcie w czarnym lesie. To one mnie skłaniają do takich myśli. Słyszeliśmy białość Jona Fossego. I słyszeliśmy, że ten dziwny, meandryczny język jest sposobem opisu doświadczenia mistycznego. Doświadczenia realizującego schemat nakreślony przez świętego Jana od Krzyża, który pisał, aby dusza mogła wejść do nadprzyrodzonego przeobrażenia, musi wejść w ciemność. Bohater najpierw spotyka więc świetlistą istotę. Istotę, którą identyfikuje jako miłość, ale oczywiście nazywa ją również określeniem teologicznym anioła, ale również ta postać odpowiada mu formułą, że jest czym jest, jestem tym, kim jestem, czyli formułą, którą Bóg odpowiedział Mojżeszowi. Więc jest ona wszystkim jednocześnie. Sygnalizuje Fosse, że żaden z tych fantazmatów nie wypełnia, nie realizuje stuprocentowo prawdy. Nie realizuje stuprocentowo tego, kim ta istota nadprzyrodzona może być. Ale później spotyka on też postacie, widzi też postacie rodziców i widzi postać tajemniczego mężczyzny, którym najprawdopodobniej jest on sam. Jest sam narrator. takie przypuszczenie potwierdzałoby wspomnienie Fossego, samego autora, który mówił o bardzo ważnym dla siebie doświadczeniu, kiedy jako dziecko, bardzo ciężko chorując, miał chwilę, w której zobaczył siebie z zewnątrz. Opisywał to właśnie jako zobaczenie siebie z zewnątrz, cytuję, w jakimś migoczącym świetle. Więc jeszcze to łączy białość Fossego z w głąb las przy Bosia. To jest powrót do dzieciństwa, powrót do dziecięcego doświadczenia. Tylko dla Przybosia jest to doświadczenie poznawcze, doświadczenie znaku, niemego słowa, równania świata, a dla Fossego jest to doświadczenie oderwania się od świata, doświadczenie poznawcze skierowane w inną stronę, skierowane w przestrzeń, ku górze. Posłuchajmy Jana Fossego. Zamykam oczy, ale chociaż je zamykam, to widzę tylko gęstą ciemność. Nic innego, tylko czerń, tylko ciemność. No i tego mężczyznę, którego widziałem w czarnym garniturze i w białej koszuli z czarnym krawatem. Czy on nie był bosy? Tak, bosy na śniegu. Czy nie był bosy? Tak, tak mi się wydaje. Tak, był bosy. Widziałem, ale jednocześnie w pewnym sensie nie widziałem. Tak musiało być. Otwieram oczy. A teraz ten mężczyzna w czarnym garniturze stoi tuż przede mną. Stoi i patrzy wprost na mnie. Kto to może być? I widzę wyraźnie, że jest bosy. Stoi bosy na białym śniegu. Jak tak można? Ale najwidoczniej wszystko jest możliwe. Wszystko. Wszystko razem. Wszystko się da. Również stać boso na śniegu w samym środku lasu, w głębi czarnego lasu, w czarnym garniturze i białej koszuli z czarnym krawatem. Zatem tak też się da. Nawet to. A tam, niedaleko od mężczyzny w czarnym garniturze, tak, doprawdy, tam stoi ta lśniąca istota. Tak, ta istota, która jaśnieje w swojej białości i teraz jaśnieje cała. Nie, nie pojmuję tego. To zresztą nie do pojęcia, to coś innego. Może to coś, co się tylko przeżywa, a co nie dzieje się naprawdę. Ale czy można tylko coś przeżyć? Wszystko, co się przeżywa, jest chyba na swój sposób rzeczywiste. Tak, i chyba na swój sposób można to zrozumieć. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo tam stoi istota, która jaśnieje migotliwie w swojej białości, a tam stoi mężczyzna w czarnym garniturze, bosy, na śniegu, a tam za tą świetlistą istotą, nieco w bok od niej i za mężczyzną w czarnym garniturze, między nim a tą świetlistą istotą, stoją, tak, stoją przecież moi rodzice, moja matka i mój ojciec. Stoją tam i teraz trzymają się za ręce. Ich zwieszone ramiona układają się w literę V. Tak, to oni, to moi rodzice i patrzą na mnie, wprost na mnie. I widzę, że teraz mężczyzna w czarnym garniturze odwraca się do nich, do moich rodziców. Lecz oni jakby nie zwracają na niego uwagi, tylko patrzą na mnie, ale nic nie mówią. Może to ja powinienem powiedzieć coś do nich. Ale co mam powiedzieć? Nie wiem, co mam powiedzieć. Nigdy nie wiedziałem, ale mimo to coś trzeba powiedzieć. Chociaż może nie trzeba nic mówić akurat teraz. To możliwe. W każdym razie nic nie mówię i nie mam zamiaru nic mówić. Siedzę tu tylko. Siedzę tu na tym okrągłym kamieniu i teraz widzę, że ten mężczyzna w czarnym garniturze zaczął iść w stronę moich rodziców. Idzie powoli, krok za krokiem w ich stronę, bosy na śniegu. I teraz nie zamierzam ani nie chcę nic mówić. Patrzę na mężczyznę w czarnym garniturze, widzę, jak powoli zbliża się do moich rodziców, do mojej matki i do mojego ojca. Oni jakby w ogóle nie zwracają na niego uwagi i patrzą tylko na mnie. Czy nie mogą w końcu przestać na mnie patrzeć? Dlaczego cały czas patrzą na mnie? Tylko na mnie, na nic innego. Czy nie mogą wreszcie zacząć patrzeć na coś innego? Może na mężczyznę w czarnym garniturze? Tak. Dlaczego nie patrzą na niego, chociaż idzie w ich stronę? Czy nie widzą, że on do nich podchodzi? Jest dla nich jakby niewidzialny. Tak jakby w ogóle go nie widzieli. Czyżby chcieli, żebym uwierzył, że go nie widzą? Może tak jest, a może tak nie jest. I czy to ma jakieś znaczenie? Czy jest pod jakimś względem ważne? Nie, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia. A teraz mężczyzna w czarnym garniturze podszedł już całkiem do moich rodziców. I widzę, że się zatrzymuje, stoi i patrzy na nich. Siedzę na okrągłym kamieniu i patrzę na mężczyznę w czarnym garniturze. Co się dzieje? Gdzie właściwie jestem? No tak, jestem w lesie. Ale przecież w lesie takich rzeczy nie ma, prawda? Co się dzieje? A potem moja matka patrzy prosto na mnie i mówi: no tutaj jesteś. A ja patrzę wprost na nią i mówię: tak, jestem tutaj. I zapada cisza. A moja matka patrzy na mojego ojca i mówi, że jestem tam, tam na kamieniu, że siedzę na kamieniu, na tamtym kamieniu, mówi, i wskazuje na mnie. A może raczej wskazuje na kamień i pyta mojego ojca, czy on tego nie widzi. A on odpowiada, że owszem, widzi mnie, widzi, że siedzę na kamieniu. Mówi i zapada cisza. A potem matka patrzy na mnie i pyta, dlaczego tak tylko siedzę i dlaczego nie odpowiadam. Kiedy ona do mnie mówi, przecież należy się zachowywać tak, kiedy ktoś do ciebie mówi, no to trzeba odpowiadać, mówi matka. A ja mówię, przecież odpowiadam. A matka mówi, tak, nareszcie odpowiadasz. I znów zapada cisza. I widzę, że mężczyzna w czarnym garniturze podchodzi do mojej matki i bierze ją za swobodną rękę. A moja matka stoi i jedną ręką trzyma za rękę mężczyzna w czarnym garniturze, a drugą mojego ojca. Powoli, małymi kroczkami idą w moją stronę. I to mężczyzna w czarnym garniturze prowadzi ich do mnie. Wysuwa rękę, wyciąga ją do mnie, a ja patrzę na niego. Ale nie widzę żadnej twarzy. Jakby on jej nie miał. Tam, gdzie powinna być twarz, jest tylko pustka. I ujmuję jego wyciągniętą rękę, a potem czuję, że jestem w środku tego migoczącego białego światła, które teraz sprawia wrażenie świetlistej mgły, miękkiej w jakiś sposób i nic nie jest przejrzyste, ale ja jestem w jakiś sposób w przejrzystości. A potem mężczyzna w czarnym garniturze zaczyna powoli iść, jakby wychodził z lasu. Dokąd? Tego nie potrafię powiedzieć. Lecz drzew już nie widać, ani śniegu. To dopiero dziwne, myślę i patrzę w górę, ale nie widać ani księżyca, który był taki duży, okrągły i żółty, ani gwiazd. I jest trochę tak, jakbyśmy szli w powietrzu. Tak. To dziwne. a dłoń tego mężczyzny w czarnym garniturze nie jest ani ciepła, ani zimna. A moi rodzice jakby tu są i nie są. Idziemy jakby w powietrzu. Tak, naprawdę idziemy w powietrzu. I też nie idziemy, tylko jakoś się poruszamy jakimś sposobem. I jest tak, jakbym nie był sobą, tylko jakbym się stał częścią tej świetlistej istoty, która już nie jaśnieje w swojej białości i tak nie jest już żadną istotą, tylko po prostu jest tak, jakby po prostu jest, a słowa takie jak jaśniejące, jak białość, jak świetlista nie mają już znaczenia. Tak jakby wszystko nie miało już znaczenia. Jakby znaczenie, tak, jakby znaczenie przestało istnieć, bo wszystko jest jakby tylko tym. Wszystko jest znaczeniem. A my też już dalej nie idziemy. Tak, jakbyśmy całkiem się przestali poruszać. Jesteśmy jakby w ruchu, nie poruszając się. A ja jakbym już przestał widzieć. Jestem jakby w szarości, która mnie obejmuje. Tak, obejmuje wszystko, co istnieje. Ale nic nie istnieje. Tak, jakby tylko jest w swojej szarości. Nic nie istnieje. I nagle jestem w środku światła. Tak mocnego, że to nie jest światło. I nie, to nie może być światło. Tylko pustka. Nicość. I tak doprawdy. Tam stoi teraz przed nami ta świetlista istota. Tak. Istota, która jaśnieje migotliwie w swojej białości i mówi: idźcie za mną. Więc idziemy za nią. Powoli. Krok za krokiem. Oddech za oddechem. Mężczyzna w czarnym garniturze bez twarzy. Moja matka. Mój ojciec. I ja. Idziemy boso w nicość. Oddech za oddechem. I nagle nie ma już żadnego oddechu. Jest jedynie ta świecąca, migocząca istota. I to ona swoją białością rozświetla oddychającą nicość, którą my teraz oddychamy. Kiedy się wsłuchać w Fossego, to właściwie bardziej niż kiedykolwiek nie wiadomo, co powiedzieć, bo ma się wrażenie, że cokolwiek zostałby powiedziane, to bohater Fossego by temu zaprzeczył. Powiedziałby, że jest inaczej, że jest nie tak. Więc to chyba można powiedzieć na pewno. Białość próbuje opisać świat, który jest inny. W świecie, w którym jeśli coś o nim powiedzieć prawdziwego, to zaraz trzeba temu zaprzeczyć. Bo wymyka się on tym racjonalnym kategoriom. Naszym kategoriom zrozumienia i naszym kategoriom opowiadania. Opowiedzenia. Tak Jon Fosse pokazuje nam rolę literatury jako mówienie o czymś, o czym nie można powiedzieć, jako nadawanie kształtu milczeniu. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie 57. odcinka Pełni Literatury. Bardzo się cieszę, że byliśmy dzisiaj razem, że razem słuchaliśmy białości Jona Fossego. Opowiadania wydanego przez wydawnictwo Artrage w znakomitym przekładzie Iwony Zimnickiej. Razem byliśmy w tym dziwnym, niepokojącym lesie, w tej rzeczywistości, której nie można zapomnieć. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność. Żegnam się. Do usłyszenia. Za 2 tygodnie.